punkt widzenia.
Dzień dobry, witam Państwa. Przed mikrofonem Magdalena Sitek, a za konsoletą realizatorską Wojciech Bolewski. Dziś będziemy rozmawiać o paleniu papierosów, że to jest niezdrowe. Wie chyba każdy mały i duży. I kobieta, i mężczyzna, ale i tak papierosy palimy od 2010 roku. W Polsce obowiązuje zakaz palenia w miejscach publicznych. Mimo to wciąż jesteśmy narażeni na dym nikotynowy unoszący się w parkach, ogródkach restauracyjnych czy chociażby okolicach przystanków autobusowych. Czy to dobrze, że ograniczone zostały możliwości palenia w miejscach publicznych i czy rzeczywiście one zostały ograniczone? O to dziś pytamy Państwa, a także gości zgromadzonych w studiu, a są nimi Małgorzata Kaleta, psycholog. Witam.
Dzień dobry Pani. Dzień dobry Państwu.
Jadwiga Zapała, specjalista do spraw promocji zdrowia ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Pani jest zaangażowana bardzo mocno i aktywnie w różne programy profilaktyczne dla uczniów związane właśnie z tym, jak szkodliwe jest palenie papierosów. Witam.
Zgadza się, witam Państwa.
Pani Maria Plutka, rzecznik Straży Miejskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I kielecki restaurator, właściciel restauracji Parkowa, Zbigniew Kośmider. Miałam dodać, że zagorzały przeciwnik palenia. Nigdy Pan nie palił papierosów.
I to jest prawda.
I tak
nadal nie będę palił. Witam.
Bardzo dobrze, bo palenie nie jest zdrowe. Proszę Państwa, nasz numer telefonu 41 200 2020. Ten numer jest do Państwa dyspozycji, a dziś pytamy, czy to dobrze, że w 2010 roku zostały ograniczone przepisy i ograniczono możliwość palenia papierosów w miejscach publicznych i czy rzeczywiście one zostały ograniczone. Dorzućmy, że rok temu, czyli w 2016, ten sam przepis objął e-papierosy, tak popularne już teraz zarówno wśród młodzieży, jak i wśród osób dorosłych. Nie można zapalić w taksówce, w pubie czy restauracji, chyba że w takiej restauracji jest specjalna sala wydzielona grubą ścianą, odizolowana od reszty lokalu. Pani rzecznik, co to jest miejsce publiczne, które jest objęte zakazem palenia? Bo okazuje się, że nie wszędzie.
No tak, wychodzimy od definicji, co to jest miejsce publiczne, czyli jest to takie miejsce, do którego ma nieograniczony dostęp każdy. Czyli są to parki, skwery, place i tutaj...
Ulica?
Ulica również jest miejscem publicznym. Jednak zakaz palenia wyrobów tytoniowych obowiązuje w miejscu publicznym, ale nie we wszystkich. Muszą to być wyszczególnione i one są wyszczególnione w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Tutaj jest takich 11 miejsc, ja sobie pozwolę.
A po kolei, tak, bo tak. To nie jest dużo.
Czyli są to tereny zakładów leczniczych, podmiotów leczniczych,
szpitale, przychodnie.
Tak, innych obiektów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Kolejnym miejscem to są jednostki organizacyjne systemu oświaty i również wyższe uczelnie, czyli to są wszystkie szkoła, przedszkole,
żłobki.
Żłobki, wszystko, co gdzie kształtujemy naszych młodych,
przyszłych, naszą nadzieję.
Dzieci, tak. Tak, w pomieszczeniach zakładów pracy, w pomieszczeniach obiektów kultury wypoczynku do użytku publicznego, w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w tych obiektach służących do tego transportu publicznego, na przystankach komunikacji publicznej, w pomieszczeniach obiektów sportowych, ogólnodostępne miejsca przeznaczone jako plac zabaw dla dzieci oraz w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego, a nie wymienionych.
No ciekawe, czy na plaży, bo są wakacje, można zapalić, bo tyle
tak.
Polaków pali
pomimo
papierosy.
Pomimo tego, że plaża jest miejscem publicznym, ale nie jest wymieniona w ustawie, a tutaj musimy się przestrzegać miejsc ściśle określonych w tej ustawie.
I tutaj można, jeżeli ktoś pali w tych miejscach zawartych w ustawie, można wyciągać konsekwencje. Jeżeli ktoś wychodzi na balkon i pali sobie papierosa, zatruwając sąsiadów z góry i z dołu, wolność domku w swoim domku.
No jeżeli chodzi o balkony, to nie ma takiego przepisu zabraniającego palenia na ich terenie. Tutaj obowiązują takie dobrosąsiedzkie stosunki. Musimy wziąć pod uwagę to, że komuś ten dym może przeszkadzać. Nie sam balkon, ale możemy stać nawet w przedsionku, jednak ten dym będzie się unosił i wpadał do otwartych okien. Tutaj w tym przypadku tylko i wyłącznie, tak jak mówię, można się dogadać między lokatorami.
No my tak, nie ale możemy to już ingerować. Dobre relacje. Ja muszę przyznać, że chyba jestem złą sąsiadką, bo mnie dość mocno przeszkadza ten dym nikotynowy, który leci z balkonów, z boku, z góry, z dołu. No ale tak jak powiedziałam, wolność domku w swoim domku. Pani psycholog, zwracam się do Małgorzaty Kalety. Dlaczego palimy papierosy także w miejscach do tego nieprzeznaczonych? Bo czymże jest przystanek autobusowy? Staniemy metr dalej i no nie jesteśmy na przystanku. Palą Polacy nagminnie.
Przyczyn jest bardzo dużo. Na przystanku autobusowym czy na dworcu kolejowym z nudów. Oczekując na nadjeżdżający pojazd, mamy kilka minut, więc to jest tak zwane zabicie czasu. Tak. Jeżeli jesteśmy na spacerze, to jest park, to może być las, to może być skwer. Również może nie tyle z nudów, ile dla zajęcia rąk. Po prostu spowalniamy chód swój i jednocześnie wspomagamy się tym dymem, który no jednak w tym momencie nie ma żadnego znaczenia, ani prozdrowotnego, ani nawet jakiegoś takiego dającego, w cudzysłowie oczywiście, przyjemność. Znam osoby, które przychodzą do lokalu i wychodzą przed na ulicę, stojąc w drzwiach, po to, żeby zapalić.
Nawet jeżeli jest minus 20 stopni, to wyjdą i będą palić.
Dokładnie tak. Między posiłkami, między jednym a drugim drinkiem. Istotnie tutaj możemy wejść na poziom metabolizmu komórkowego i organizmu, gdzie alkohol bardzo często jak gdyby sprzyja temu, żeby wyciągnąć i zapalić papierosa. Oczywiście mówimy o osobach, które palą, więc tutaj jedna substancja toksyczna jest wspomagana za pomocą drugiej substancje. Więc myślę, że tych czynników jest tutaj bardzo dużo i to zależy od tego, jakim człowiek jest, co tak naprawdę chce dla swojego zdrowia i dla siebie zrobić. Jeżeli mimo rozmaitych reklam i mimo wszelkiego rodzaju wiedzy, która dotyczy substancji toksycznych i wpływu na organizm, przekracza pewne ramy swojego zachowania i zachowań prozdrowotnych, to tutaj nie ma siły. No, osoba uzależniona nie będzie słuchała argumentów, będzie dalej w tym uzależnieniu tkwiła. To musi być taka silna, bardzo mocna wola czy przekonanie, że ten papieros faktycznie ma te właściwości trujące. Te 4000 substancji coś oznaczają dla naszego organizmu.
Zadam pani pytanie, które dzisiaj kierujemy do słuchaczy i zachęcamy także państwa, by włączyć się do tej dyskusji. Numer 412-0020, a to pytanie brzmi, czy to dobrze, że ograniczone zostały możliwości palenia w miejscach publicznych i czy rzeczywiście one według pani zostały ograniczone? Czyli tak palimy na potęgę.
Z jednej strony jest to dobrze, dlatego że trochę jednak eliminuje i hamuje możliwości palenia papierosów i doprowadzania do powstawania dużej grupy tak zwanych biernych palaczy. Z drugiej strony te reklamy, które są zawierane w tej chwili na pudełkach papierosów, one są mało skuteczne. Dlatego, że mimo chęci koncernów tytoniowych do ograniczenia palenia, albo może jeszcze inaczej organizacji zdrowotnych, bo koncerny mają inny interes, to jednak ten przekaz nie jest na tyle silny emocjonalnie, żeby on wyzwolił w człowieku chęć zamknięcia tej paczki papierosów i nie sięgnięcia. To niestety ta reklama tutaj nie zdaje egzaminu. To ograniczenie daje pewne rezultaty, ale te rezultaty są bardzo, myślę, mizerne, obserwując resztki papierosów w rozmaitych miejscach i ilość ludzi na ulicy, które spacerują z papierosem w ręku.
I te toalety, czy w szkołach, czy w szpitalach, przychodniach, także tak chętnie odwiedzane przez palaczy ukradkiem gdzieś tam w oknie popalających. Za 21 minut będzie godzina 17, a państwo słuchają. To jest audycja, w której państwo także mogą zabrać głos. 412-00-2020. Przypominam, dzisiaj rozmawiamy o paleniu papierosów, tych takich tradycyjnych, jak również papierosów. Przypomnijmy, w 2010 roku wprowadzony zostaje w Polsce zakaz palenia w miejscach publicznych, ściśle wydzielonych. W 2016 tym zakazem objęte zostają także papierosy. Pan jest restauratorem, panie Zbigniewie, i od wielu, wielu lat obserwuje, jak wygląda to zjawisko. Wiele młodzieży także pojawia się w kieleckich restauracjach, w tym także u pana. Czy ten zakaz coś zmienił?
To znaczy początki restauracji, 20 lat już w sumie, były fatalne, dlatego że było zezwolenie na palenie i powiem, że czasami przychodzili do mnie znajomi, pomimo że odległość od drzwi do barku to wynosi z 5 metrów, to zastanawiali się, czy stoi ktoś za barkiem, czy nie. Biało było od dymu. Wprowadzenie zakazów w pierwszych miesiącach było bardzo trudne. Podpalanie w ubikacjach, palenie pod stolikiem, gdzieś pod obrusem, wypuszczanie dymu. Nawet takie sytuacje było. W tej chwili powiedziałbym, że w pewnym sensie zmieniło się to, dlatego że rodzice kupują dzieciom, uważając, że jest to mniejsze zło, te papierosy. kiedy jeszcze nie było zakazu, ten smród z tych e-papierosów również nie był przyjemny.
Nie do zniesienia.
I pozostali klienci, którzy byli w lokalu, zważali na to, że co prawda nie ma dymu, ale ten odór, bo to były cytrynkowe, jakieś
mentolowe, mentolowe, tak, cynamonowe.
Więc bardzo dobrze stało się, że wprowadzono całkowity zakaz. W tej chwili można palić w ogródku, dlatego że pewna część ogródka jest wydzielona. Jestem osobiście, mówię, przeciwnikiem totalnym palenia i udostępniania tych specyfików.
I jeszcze będziemy rozmawiali o paleniu w miejscach publicznych, ale mamy już pierwszy telefon. Proszę o założenie słuchawek. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry Państwu, witam się, cała jest u Was Pilimczowa.
Dzień dobry. Proszę Państwa, jak to jest według Pana?
Według mnie to, proszę Państwa, skarb państwa i w ogóle nie tylko Polski, ale całego świata powinien zakazać, jak zakazali siania maku, konopi i tak dalej. I tylko, że skarb państwa czerpie takie wielkie zyski, proszę państwa, z tego, że zakazy palenia nic to nie daje, to nic nie daje. Zakaz po prostu za okupacji, za zabicie świni się szło do Oświęcimia.
No to takie państwa. Bardzo ostre porównanie. Rozumiem, skrajne, że skrajne porównanie.
Dlaczego, jeżeli państwo ma 10 zł z paczki zysku na jednej paczce, to jaki to jest wielki zysk dla państwa? I państwo z tego nie zrezygnuje, tylko się czaruje, że dba się o nasze zdrowie. Zakazać uprawy tytoniu, zakazy produkcji i wtedy się skończy problem. Gdzieś tam by może bardzo jakiś przemyt jeszcze był, ale to nie taka skala, jak jest obecnie.
Bardzo panu dziękujemy, pozdrawiamy naszego słuchacza stałego, jak państwo słyszeli, z Pińczowa. 200-2020, no i oczywiście kierunkowy numer do nas 41. Czy taki całkowity zakaz by sprawę załatwił, czy kwitłby właśnie handel gdzieś taki nielegalny? Gdzie można sobie popalić, proszę państwa, tak absolutnie bez żadnych ograniczeń? Na Białorusi, w Rosji, na Ukrainie, Czechach, Słowacji, Cyprze, Łotwie, Mołdawii oraz na Węgrzech. U nas te ograniczenia obowiązują, a może należy zacząć, zwracam się do pani Jadwigi Zapały, od edukacji, jeszcze raz edukacji. Czym skorupka za młodu, tym na starość, znamy to przysłowie wszyscy, czyli idziemy do szkół, do przedszkoli, edukujemy, mówimy, że palenie jest złe. I nie ma problemu.
Zgadza się. Prowadzimy takie spotkania z dziećmi, już coraz młodszymi. Gdyż kiedyś średnia wieku dzieci, które pierwszy raz sięgały po papierosy, była około 12 roku życia. W tej chwili jest to...
To jest szósta klasa mniej więcej, 12 rok życia.
W tej
życia.
Chwili wiek pierwszych prób palenia jest poniżej 10 roku życia.
To jest trzecia klasa w przełomie do czwartej. To są dzieci maleńkie.
Tak, to są
maleńkie.
Klasy 1-3 szkoły podstawowej.
Nieprawdopodobne. I te dzieci już sięgają jako pierwsze po papierosa, żeby z ciekawości.
Pierwsze próby, tak. Wciągają się w to znacznie później, ale jeżeli mówimy o takich pierwszych próbach, tak podaje młodzież, że pierwsze próby były już poniżej 10 roku życia. Natomiast największą liczbę dzisiaj palących dziewcząt widzimy wśród 13-latków, czyli
pierwsza klasa gimnazjum.
Dokładnie, wchodzących w gimnazjum. Dlatego nasze działania tak naprawdę już zaczynamy od przedszkola, gdzie mówi się przede wszystkim o narażeniu na bierne wdychanie dymu papierosowego, ale już z akcentem na to, że to nam szkodzi, że absolutnie nie powinniśmy się na to narażać.
Czy to dobrze, że ograniczone zostały możliwości palenia w miejscach publicznych i rzeczywiście one zostały ograniczone? To jest pytanie, które dzisiaj kierujemy do państwa i mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Halo? Dzień dobry,
witam. Witam pana.
Pani redaktor, ja uważam, że wprowadzanie prohibicji tytoniowej, że tak powiem się wyrażę, jak dawniej się mówiło o prohibicji alkoholowej, niczego nie zmieni. Tu przede wszystkim ważna jest świadomość społeczeństwa, i to zarówno dorosłego, jak i również tego młodszego. Wiadomo, że państwo nie zrezygnuje z tego, no bo to jest niemożliwe skądinąd, ale nasza świadomość musi po prostu dojrzeć do tego, że po prostu rzucamy palenie. Ja pamiętam, jak to paliłem ponad 30 lat. Rzuciłem już dłuższy czas, nie palę. I nie wierzę w to, że nie można rzucić. Można, wystarczy chcieć, być świadomym tego, i naszym dzieciom tłumaczyć, a wszelkie zakazy, które są wprowadzane, są bardzo dobre. Uważam, że w instytucjach publicznych, w bankach, w restauracjach szanujących się, wszędzie, gdzie można, powinno się ograniczyć palenie. Palenie jest bardzo szkodliwe, jest nieprzyjemne dla osób, które znajdują się w tym otoczeniu lub znajdują się w otoczeniu, gdzie pali się papierosy. jest to nieprzyjemne dla nich. Ubranie potem śmierdzi niewyobrażalnie. I ja jako palacz kiedyś nie wyobrażałem sobie, jak to. Papierosy śmierdzą, śmierdzą. Strasznie śmierdzą.
Teraz już pan wie, że śmierdzą. To gratulujemy, że udało się panu rzucić i to skutecznie palenie. Dziękujemy za ten głos w dyskusji. 4120020.
Punkt widzenia.
Palimy papierosy w miejscach, w których możemy palić papierosy, ale coraz chętniej także Polacy sięgają po papierosy, te tradycyjne papierosy, nawet w miejscach niedozwolonych, ryzykując karę. Razem z nami w studiu m.in. Małgorzata Kaleta, psycholog. My tutaj mówimy, pani psycholog, o tym, że trzeba edukować, bo im więcej wiedzy, tym większa nadzieja na to, że ci młodzi ludzie po papierosy nie sięgną. Nie przerażają pani te informacje, że dzieci w trzeciej, czwartej klasie szkoły podstawowej już sięgają po papierosy? Gdzie tkwi błąd? Co się dzieje? Gdzie rodzice?
Ja myślę, że błąd tkwi przede wszystkim w mediach, w otoczeniu, w jakim te dzieci są, dlatego że jest bardzo dużo programów, gdzie dzieci oglądają, fascynują się bohaterami rozmaitymi, czy w serialach, gdzie ten papieros jest pewnym tłem. Potem następuje naśladownictwo. Jeżeli rodzice palą, to dlaczego dziecko ma nie zapalić, skoro jest to pewien model zachowania w domu? Mało tego, bardzo często dzieci są podatne na pewne treści, tak zwane, można powiedzieć, podprogowe, czyli jest pewien przekaz, że no, jeden czy dwa papierosy na dzień, tak się tłumaczą często dorośli, to nie jest nauk, to nie szkodzi, to tylko dla fantazji. I to jest ten moment, kiedy takie małe dziecko faktycznie chce spróbować i chce zobaczyć, jak to jest. Poza tym jeszcze jest to kwestia podkreślenia, że ja coś mogę. To jest bardzo niebezpieczny próg dla dziecka, podkreślanie swojej indywidualności za pomocą papierosa. Ta inicjacja faktycznie w badaniach
psychologicznych... Jestem ktoś, tak? Na tej zasadzie.
Tak. Pokazuje, że ta granica przesuwa się bardzo niebezpiecznie. Poniżej 10 roku istotnie, ja sama kilkakrotnie widziałam maluchy, które chowały się za szkołą i paliły, kiedy poszłam tam i zapytałam, co ty robisz, dlaczego palisz, to ja słyszałam odpowiedź, bo się zdenerwowałem. Więc tego typu argument pokazuje, że sposób na życie te dzieci czerpią z obserwacji osób dorosłych. Edukacja tak, przy czym ta edukacja powinna być bardzo moim zdaniem intensywna i powinna tutaj wykorzystywać przede wszystkim nie tylko wiedzę, taką naukową, pokazującą szkodliwość, ale także powinna być emocjonalna, powinna dotykać, powinna szokować, powodować, że dziecko tak jak nigdy nie włoży po raz drugi ręki do ognia, to nie sięgnie po raz drugi po papierosa.
Oby nam się to udało. 2002020 i kolejny słuchacz czeka. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry, słuchamy
pana. Witam, Zbyszek z Wyzwolenia dzwoni. Proszę panią, ja tak chciałem powiedzieć, no nie palę niedługo, bo dopiero można powiedzieć niecałe dwa lata, ale powiem tak, że jeżeli chodzi o dzieci, tak jak słyszałem, to powiem szczerze, że chyba najważniejsza jest profilaktyka i też właśnie w tym temacie, żeby uświadamiać te dzieci, młodzież, bo zobaczmy, nawet w sklepie teraz mamy gumy nawet papierosowe. Takie dziecko bierze taką gumę i zaczyna sobie ją w paluszkach kręcić, palić, udaje, że pali. Tak samo mamy na przykład z alkoholem, jeżeli chodzi na różnych imprezach dziecinnych stawiamy kolo. Już uczymy te dzieci po prostu jakiegoś gestu, toastu, wznoszenia. I to jest właśnie też taka trochę wina rodziców. Myślę, że większa profilaktyka i ktoś może by to wskurało w szkole. Nie tylko z papierosami, ale i z alkoholem również.
Bardzo panu dziękujemy za ten telefon, zezwolenia. Telefon tym bardziej nam miło. 4120020. Dziś pytamy państwa, czy to dobrze, że ograniczone zostały możliwości palenia w miejscach publicznych i czy rzeczywiście te ograniczenia są respektowane. Tak dużo mówimy tutaj o tej profilaktyce, o tej edukacji. Pani Jadwiga Zapała, odpowiedzialna za projekty i promocję zdrowia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, bo tam lądują palacze bardzo często, niestety. Jakie są pytania dzieci, jakie są reakcje dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych, w gimnazjach, kiedy idziecie i mówicie, że to niedobrze jest palić papierosy, dla nas niedobrze, bo będziemy chorować?
Dzieci w przedszkolu i w klasach 1-3 są dzisiaj bardzo świadome. Już wiele programów profilaktycznych, które są skierowane do dzieci, przynosi efekt. Dzieci na przykład przygotowują znaczki. Mamo, tato, nie pal przy mnie. Mają zachęcać swoich bliskich do rzucenia palenia. Dzieci, kiedy rozmawiają z nami, bardzo często mówią nam o tym, kto pali i w jaki sposób próbowały już przekonać swoich bliskich do rzucania palenia, więc widzą ten problem. Tak naprawdę ta edukacja jest słabsza w klasach 4-6, tam gdzie już zaczyna się wpływ rówieśników i ta grupa chęć wchodzi, tak. Tego, o czym mówiła pani psycholog. Wolność, jestem dorosły, starszy, mogę się pochwalić czymś, że robię coś, co nie jest, co jest zakazane, co nie jest dozwolone.
A ja to robię.
Co jest dla dorosłych, tak. Mhm.
Zbigniew Kośmiter, który jest właścicielem jednej z kieleckich restauracji, pan mówił nawet przed wejściem do studia, że nastolatki i dziewczęta i chłopcy bardzo chętnie sięgają po papierosy. Pan z nimi rozmawia i co, jakie są reakcje?
Powiem, że przerażająca jest jedna rzecz. Z moich obserwacji z ostatnich lat wynika, że w zasadzie 80% klientów, którzy palą w lokalu, to są kobiety. I wręcz powiedziałbym, że one prowokują, one częstują. Chłopcy jednak idą bardziej w stronę alkoholu. Oni by się napili piwo, gdzieś tam potajemnie wyciągnęli flaszkę.
Nie wiadomo, co lepsze,
natomiast,
prawda?
Natomiast dziewczyny, czasami cztery dziewczyny siądą przy stoliku i obserwuję, potrafią w ciągu 2 godzin wypalić 3 pełne paczki papierosów. 3 razy, 4 razy wymieniam popielniczkę, bo się wysypują pety. I odpalają jednego od drugiego i rozmawiając już nie sięga po zapalniczkę, tylko od papierosa. Od papierosa i mówi, słuchaj, bo wiesz, chciałem ci dokończyć, o, zaczekaj, momencik i już jedzie dalej. I jest to przerażające i ta średnia wieku, no ja niestety mówię, staram się w jakimś sensie wpływać, no bo przecież też mam dzieci i też chciałbym, żeby to inaczej się układało. Chociaż powiem szczerze, że mój syn też, żeby zaakcentować swoją niezależność, wychodził wcześniej, jak pomagał nam w lokalu, i też patrzę, wyciąga, częstują go. Syn mój, który nigdy nie palił, zapalił i pytam się, po co? On mówi, wiesz, wszyscy palą,
to
nie będę gorszy, nie będę inny. No ta presja, że wszyscy palą i mówię, widzę, że ci, którzy tak starają się poczęstować, zapalić, przynieść papierosy, wyrastają na liderów. To jest niebezpieczne, że zaczyna się imponować czymś, co jest zupełnie dla nas dorosłych śmieszne i bez sensu.
Totalnie bez sensu. Pani Maria Plutka jest rzecznikiem Straży Miejskiej, to strażnicy miejscy często otrzymują różne sygnały, zgłoszenia o łamaniu prawa, czy to przez osoby nadużywające alkoholu, czy niszczące mienie. Czy otrzymują państwo takie sygnały, albo interweniujecie w sytuacjach, gdy ktoś mówi, bo mnie tutaj zadymiają, ratujcie, zróbcie coś?
Tak, oczywiście mamy sporadyczne sygnały o tym, że jest palenie wyrobów tytoniowych na przystankach autobusowych, na klatkach schodowych, w windach.
Czyli na klatkach nie wolno.
Na klatkach schodowych nie wolno palić papierosów tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli zakaże tego administracja. Klatka schodowa...
Czyli spółdzielnia. Tak, po prostu.
Ewentualnie wspólnota mieszkaniowa odrębnymi przepisami i wówczas ona już ustanawia sankcje karne, jakie będą wyciągane wobec osób, które to łamią takie przepisy. Ponieważ tak jak wcześniej mówiłam, klatka schodowa, pomimo tego, że jest miejscem publicznym, nie jest ujęta w ustawie i nie jest wskazana jako miejsce, w którym nie wolno palić alkoholu, palić papierosów.
Ale to jest bardzo dobre wskazanie, o którym pani powiedziała, że taka administracja albo taka wspólnota mieszkaniowa może podjąć stosowne zarządzenie i wnieść zakaz palenia papierosów czy e-papierosów, bo to już rzucamy do jednego wora, na klatkach schodowych.
Tak, takie rozszerzenie miejsc wolnych od dymu może również podjąć nasz samorząd. To ustawodawca zostawił taką furtkę i samorząd prawem takim lokalnym może uchwałą Rady Miasta bądź zawrzeć w regulaminie rozszerzyć te miejsca, w którym te wyroby tytoniowe nie wolno palić. I wówczas może taka klatka schodowa by się znalazła na takiej liście.
Jestem absolutnie zwolenniczką tego, żeby edukować, żeby tłumaczyć, żeby mówić, niż żeby karać. Ale jeżeli już jest takie narzędzie jak kary, to co grozi takiemu palaczowi, który wyciąga sobie beztrosko papierosa na przystanku autobusowym, siedząc na ławeczce obok jedna pani, z drugiej strony inna pani starsza, a ktoś sobie pali papieroska?
Miejsca objęte zakazem palenia to restrykcyjnie dosyć traktujemy, ale z takim jakby umiarem. Ze względu na to, że no, tutaj musi być też świadomość społeczna podniesiona do tego stopnia, że jeżeli jesteśmy na przystanku autobusowym, ale stoimy gdzieś w odległości 5-10 metrów od tego przystanku, to wówczas można zapalić tego papierosa, przejdzie Straż Miejska, być może tylko pouczy, że jest to miejsce objęte tym zakazem, ale ten dym nie szkodzi. Natomiast tutaj dosyć restrykcyjnie podchodzimy do tego, jeżeli ktoś pali w skupisku dużych osób albo przy samej wiacie przystankowej, siedząc przy tej wiacie i chuchając na te inne osoby.
W zakładach pracy można palić tylko wtedy, jeżeli na to wyrazi zgodę szefostwo takiego zakładu pracy, ale to muszą być także bardzo precyzyjnie wydzielone miejsca, to mogą być oddzielne pokoje, to może być jakieś pomieszczenie znajdujące się poza głównym budynkiem, czy takie kabiny do palenia nikotyny, które są coraz popularniejsze. Jednym słowem, jeżeli szef wyrazi zgodę, to państwo będą mogli także w zakładzie pracy zapalić. Tak sobie myślę, chociażby z własnych obserwacji i doświadczenia, że jednak chyba coś się drgnęło. Całkiem niedawno moje doświadczenie osobiste z córką 13-letnią oglądałam film o Coco Chanel, która, jak państwo wiedzą, była nałogową palaczką. Nie wypuszczała papierosa z rąk, paliła w pracowni, paliła w pomieszczeniach i moja córka mi zadała pytanie, no ale jak ona tak sobie pali w mieszkaniu, w pokoju, w pracy? I jak prehistorię opowiadałam córce, jak to kiedyś palono wszędzie w zakładach pracy, w pokojach, więc coś drgnęło i może to się zmienia. Pani psycholog, i ten ostatni głos będzie należał do pani. Jest szansa, jest nadzieja, że wyedukujemy tych młodych ludzi, że nie będą palić papierosów, dotrzemy do nich, czy jednak trzeba stosować zakazy?
Jedno i drugie. I edukowanie, i dawanie przykładu, i podkreślanie szkodliwości, i zakazy także, dlatego że sama edukacja nie wystarczy. Tutaj za edukacją muszą pójść pewne strategie, że jeżeli się przekroczy pewne normy, to za tym idą jakieś konsekwencje, jakieś kary. Ale przekraczam normy wtedy, kiedy nie wiem, ale jeżeli wiem, to tej normy nie przekroczę. Moim zdaniem te dwa elementy.
Czyli, proszę państwa, trzeba to połączyć jakoś logicznie, rozsądnie, z umiarem i wtedy, miejmy nadzieję, uda nam się osiągnąć zamierzony efekt. Bardzo dziękuję państwu za udział. Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy do nas zadzwonili. Przypomnę, w studiu gościliśmy panią Małgorzatę Kaletę, psychologa, panią Jadwigę Zapałę, specjalistę do spraw promocji zdrowia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, panią Marię Plutkę, rzecznika Straży Miejskiej oraz pana Zbigniewa Kośmidra, właściciela restauracji Parkowa. Bardzo państwu dziękuję za udział. Wojtek Bolewski, nasz program zrealizował, a poprowadziła go Magdalena Sitek. Życzę państwu miłego popołudnia. Do usłyszenia.
Punkty widzenia.